Mojżesz, możny książę i wybawiciel. Historia to dawna ludu wybranego, historia nasienia Abrahamowego, dziedzica pańskich obietnic danych, przysięgą pańską zagwarantowanych, że kraj chananejski w obietnicy dany przez dzieci Abrahama miał być zamieszkany, na miejsce narodu tam mieszkającego, gdy przyjdzie czas słuszny, by z miejsca tego usunięci byli, gdy nieprawości zenit osiągną, gdy jego złości do nieba sięgną, a Bóg to sprawi, że nad ich krajem swych panów postawi. Bóg, co w swej pieczy miał naród wybrany, tak nim kierował, by jego plany pełne mądrości, tyczące przyszłości, pełne znaczenia, lecz zrozumiane być miały, którym będzie dane w czasie właściwym ku pocieszeniu, wsparciu nadziei i pouczeniu. Kiedy głód wielki miał nastać na ziemi, ziemię obietnic mackami swymi też dotknąć miał srodze. Bóg wielki sprawił, że do Egiptu posła wyprawił, by Izraela, Jakuba mężnego, zachował od głodu wraz z rodziną jego. Józefa wyprawił, co był wyróżniony, przez Boga szczególnym darem obdarzony, przez ojca też był umiłowany, ponad swych braci był wyróżniany. Jego zalety, snów tłumaczenie, sprawiły zazdrość i wielkie zgorszenie, więc się spiknęli i uradzili, by zgładzić brata, lecz się namyślili, kupcom jak niewolnika za pieniądz sprzedali, że zwierz go rozszarpał, ojca okłamali. Bóg nie opuścił Józefa miłego, kierował wszystkimi sprawami jego. Wielce wywyższył, władzą obdarzył, a gdy głód nastał, i to też zdarzył, że do kraju chleba, kraju egipskiego, ściągnął rodzinę wraz z ojcem jego. Kiedy głód szalał nad krajem ojczystym, Jakub nad Nilem siadł przezroczystym. Cny Józef sprowadził dom ojca swojego, dusz 70, co wyszły z biodr jego. Z czterech niewiast synowie zrodzeni to byli, wszyscy z rodzinami do niego przybyli. Ruben, Symeon, Lewi i Juda waleczny, i Saszar, Zabulon, i Benjamin, syn ostateczny, Dan, Neftali, Gad i Aser jedenasty, a Józef, co był przedtem w Egipcie, był z rzędu dwunasty. Umarł z czasem Józef, bracia też nie żyli, co się do Egiptu wówczas sprowadzili. Wielce się rozrosło Izraela plemię, wielce się wzmocniło, napełniło ziemię. W Egipcie nastał król nowy, rządzący, a cnego Józefa niepamiętający. Ten będąc serca wielce przezornego, takie rzekł słowa do ludu swojego. Lud izraelski od nas jest liczniejszy, a także od nas jest potężniejszy. Gdyby się jakaś wojna wydarzyła, do wroga naszego by się przyłączyła tak wielka masa ludu roboczego, obecnie dla nas tak pożytecznego, od środka w wojnie by nas rozsadzili, cios nam zadali i kraj opuścili. My się musimy roztropnie sprawować, lud ten utrapić, rozrost pohamować. Nadzorców robót publicznych przeto nastawili, by Izraela robotą trapili. Znalazły wyraz ich chytre układy, gdy budowano Pitom i Ramses, miasta i składy. Lecz lud wybrany, choć był uciskany przez faraona, jego srogie pany, ale się więcej rozrastał, rozmnażał i wstrętu do siebie z dnia na dzień przysparzał. Wielka zawziętość w Egipcjan wstąpiła, im więcej rósł Izrael, tym więcej ciążyła ręka przystawów, co pracę mnożyli około gliny i cegieł i wielce trapili robotami w polu nad program ze złości, do których zmuszano ich bez litości. Na domiar tego król chytry zabiegał i niewiasty hebrajskie do tego podżegał. Szyfrę i pułę, co położne były, by wszystkich noworodków płci męskiej niszczyły, zaś by żeńskiej płci dziecię zostawione było, to niewiast rodzących hebrajskich tyczyło. Ale położne Boga się bały i chłopców zrodzonych żywo zostawiały. Zawezwał ich faraon: czy tak czynić macie, że dzieci płci męskiej żywo zostawiacie? Rzekł król do niewiast. Te zaś mówiły i w ułożony sposób się broniły: niewiasty egipskie nie są jak owe niewiasty hebrajskie, które są zdrowe i pierwej rodzą, pierwej niż akuszerki do nich przychodzą. Pan wielce niewiastom tym wynagradzał, lud zaś potężniał, wielce się rozradzał. Wtedy faraon w swej bezsilności taki to rozkaz wydał do ludności: noworodków płci męskiej do Nilu wrzucajcie, a każdą córkę żywo zachowajcie. Pewien człowiek z pokolenia Lewiego pojął żonę, co była z pokolenia też tego. Niewiasta poczęła, syna porodziła, a że był nadobny, starannie go kryła, bo była wierząca Bogu swojemu, a nie bojąca się tego wyroku. To tylko mając na swym widoku, by Boga uczcić, co łaski mnoży, a kiedyś obiecał, że lud swój rozmnoży. Przez 3 miesiące kryła syna swego krasnego, z Bożego daru nadobnego. Koszyk sporządziła, żywicą i smołą zabezpieczyła. Włożyła w wędziecię, gdzie brzeżne rogorze spuściła na wodę, a łasce go Bożej zleciła. A siostra jego, co z dala stała, koszyczek z braciszkiem w baczeniu swym miała. W tym to też czasie opatrzność zrządziła, że córka królewska ku rzece schodziła, a jej służące nad brzegiem chadzały i na swą panią baczenie dawały. Królewna, gdy ową plecionkę ujrzała, zaraz służącej przynieść ją kazała. Po otworzeniu była olśniona, bo tak pięknego dziecka nie widziała ona. A dzieciątko w plecionce tak rzewnie płakało, że serce królewny się ulitowało. Rzekła do panien z otoczenia swego: dziecię to ludu jest hebrajskiego. A jego siostra, co Miriam zwana, na taką chwilę przygotowana, rzekła: czy życzysz sobie, bym przyprowadziła mamkę hebrajską, by tobie dziecię to wykarmiła? O tak, przyprowadź, rzekła. Miriam wnet odeszła i z matką dzieciątka czym prędzej nadeszła. Rzekła królewna w szczęśliwą chwilę: weźmij to dziecko i wykarm mi je, a ja odwdzięczę się należycie, zapłacę tobie za to sowicie. Tymto sposobem dzieciątko one przez własną matkę było karmione. Piersią swą matka dziecię karmiła, lecz wiarą przodków też go poiła. Gdy chłopiec podrósł tak wykarmiony, do córki króla był przyprowadzony czasu onego, by go przyjęła za syna swego. Mojżeszem chłopca tego nazwała, z wody go wzięła, takoż mawiała. Bóg Mojżeszowi dał te sposobności, by się wyuczył w Egipcie mądrości. Wielkim był w wiedzy i w mowie i czynie, lecz nie zapomniał, czyim jest synem. Kiedy już dorósł, 40 lat mając, stąpił do braci, im się przyglądając. I w życiu ciężkiemu i ciężkiej niedoli, a patrząc na to, serce go boli. A kiedy ujrzał męża egipskiego, jak krzywdził męża izraelskiego, obejrzał się wokół, by nikt nie wiedział, pomścił i zabił, i w piasku zagrzebał. A gdy nazajutrz odwiedzić ich raczył, inny już obraz on wówczas zobaczył. Ujrzał, jak brat brata krzywdzi bez litości, chciał ich pogodzić w swojej szczerości. Ale ten, który krzywdził drugiego, tak w rozgniewaniu rzeczy do niego: dlaczego panem się tutaj czujesz? Czemu nas godzisz, interweniujesz? A może chętka bierze cię do tego, byś mię zabił, jak Egipcianina dnia wczorajszego? Niemile słowem tym uderzony, uląkł się Mojżesz, bo objawiony był czyn wczorajszy przez niewdzięcznego, złego człowieka z narodu jego. Usłyszał faraon i chciał go zabić. Bez zwłoki Mojżesz musiał zostawić brać swoją i uciekł. Przy pomocy pańskiej bezpiecznie spoczął w ziemi madiańskiej. Z daleka będąc od wszelkiej pogoni, siedział u studni w krainie onej. Przyszły niewiasty tamdenia onego. Było ich siedem. To madiańskiego kapłana córki wodę czerpały, wodą koryta tą napełniały, by poić owce, ale pasterze, co nadchodzili, od koryt owce ich odpędzili. Skrzywdzone były niewiasty one. Mojżesz przystąpił i wziął ich w obronę, napoił trzody, co niewiast były, a one szczęśliwe do domu wróciły. Czemuście tak wcześnie wróciły dnia tego? To słowa ich ojca, męża madiańskiego. Mąż jakiś egipski wziął nas w obronę przed pasterzami. Stąd owce wcześniej są napojone. Rzekły niewiasty: a ojciec rzecze: Dobry to człowiek, nikt nie zaprzeczy. Czemuście puściły człowieka tego, by jadł chleb z nami? Przyzówcie wy go. Zamieszkał Mojżesz w tą szczęsną porę u męża tego. Ten mu Zeforę za żonę dał, która szczęśliwą małżonką była i jednym synem go obdarzyła. Mojżesz synowi dał Gerson imię, bo mówił: Byłem przybyszem w obcej krainie. O, jakoż są Boże wyroki potężne, pełne znaczenia, dalekosiężne, mądre, sprawiedliwe i pełne miłości. Kiedy w człowieku zmysł nowy zagości, wtedy on widzi we właściwym czasie przemądre plany Boże w całej ich krasie. Plany, co tyczą ludzkości całej, w grzechu upadłej, niedoskonałej, pod wodzą diabła, aniołów upadłych i najprzeróżniejszych grzechów zajadłych, co swoim zębem okrutne zadają ciosy i o śmierć ludzkość wciąż przyprawiają. Ludzka niedola jest zilustrowana w narodzie żydowskim i w Biblii podana. W ciężkiej niedoli ludu hebrajskiego pracą nad siły obarczonego. Kiedy faraon i jego nadzorce knują wciąż plany i myśli zaborcze, coraz to cięższe roboty zmyślali i gorzkie łzy z ich ucz wyciskali. Lecz gdzie niewola jest i cierpienie, tam dokonuje się pańskie zbawienie. Zbawienie, któremu nic nie przeszkodzi, kiedy czas Boży na to przychodzi. A terror, by dzieci zagładzić płci męskiej, nie przeszkodził woli Bożej, tak zawsze zwycięskiej. Bo historia Mojżesza powyżej podana przedstawia historię Chrystusa Pana. Tak jako Pismo Święte nam powiada, to ojcem Mojżesza Amram, matka Jochabeda. Tych imion najdłuższy nawet czas nie zmienia, one od wieków są pełne znaczenia. Amram, lud wysoki, wzór Boga samego, Jochabeda sławna, to przymierze jego. Takie tajniki Pismo nam zwierza, że Jezus to Syn Boży i dziecię przymierza. On synem przymierza jest Abrahamowego, by błogosławić ludy świata wszego, aby lud uwolnił od diabła i złości, jak czynił Mojżesz w dalekiej przeszłości, kiedy wyzwolił on Izraela z mocy faraona i kłopotów wiela. Mojżesz nadobny był z daru Bożego, jakiż to wzór piękny na Pana naszego, który człowiekiem był doskonałym od narodzenia, kiedy był małym. On w wieku późniejszym był niezrównany, wielce przez ludzi był podziwiany. Był to baranek czysty, niewinny, niesplamion grzechem i w dobrym czynny. Usta też jego nie znały zdrady, uszy słów Bożych słuchały rady. Piękny w czystości, piękny w pokorze, świadectwo zatem otrzymał Boże, że to Syn jego umiłowany, jednorodzony, z nieba zesłany. Piękny był Jezus, do Ojca podobny, a wzorem jego Mojżesz nadobny. Rodzice Mojżesza o niego się bali, przez 3 miesiące go ukrywali, co nam rzutuje na trudne czasy, niebezpieczeństwa i ambarasy, które wytworzył książę ciemności, walcząc podstępem i wielkiej złości, aby zatracić Chrystusa Pana, któremu wszechstronna opieka jest dana i od aniołów, i też od ludzi, gdy ich do tego Duch Boży pobudzi. Z nasieniem niewiasty to walka szatana, co dawno w raju jest przewidziana, że nasienie niewiasty, czego on nie chce, choć je ukąsi, lecz ono go zdepcze. Lecz Boża opieka z dawna przewidziana, w Mojżeszu chowanym jest ukazana. Tak Jezus za Heroda uszedł cudem mieczy, jak Mojżesz, dziecię małe, czemu nikt nie przeczy. Łaska to Boża nad Jezusem była, ona kroki wiernych mędrców nawróciła, by nieśli do Heroda, co ciekaw był tego, gdzie jest król Żydów, by zgładzić mógł jego. Ta sama łaska, co mędrców wróciła, też Józefowi we śnie objawiła, by do Egiptu uniósł dziecię małe, bo padną dzieci w okolicy całej. Gdy Herod umarł, rzekł mu anioł potem, aby się wrócił do ziemi z powrotem. Nie tam, gdzie rządzi Heroda syn możny, lecz do Nazaretu szedł Józef ostrożny. Troska Józefa i Marii o dziecię przypomina troskę Amrama i Jochabedy o swojego syna. Gdy Jezusowi lat przybywało, nauki o Bogu zaczerpnął niemało, od swoich najbliższych i od rabina, co w Nazarecie lub w wierze trzyma, z dala od pogan i świata tego, a w otoczeniu ludu zbożnego wciąż się znajdował. Jak kiedyś dziecię, syn Jochabedy, ułożon przecie, był w plecioneczce i przywiązany, od wód bezpiecznie izolowany, gdzie trzciny wodne go dotykały, na duże wody płynąć nie dały. Przedziwne dziecię Jezus to było, oczy najbliższych na sobie skupiło, jak kiedyś Miriam oczy patrzały i z dala plecionkę obserwowały. Józef i Maria nabożni byli, do Jeruzalem rokrocznie chodzili, na święto Paschy w prawie pisane, co w Izraelu jest przestrzegane. A kiedy święta się przybliżyły, rzesze pątników w drogę ruszyły. Józef i Maria także być chcieli na święcie Paschy. Jezusa też wzięli, co pragnął tego, mając 12 lat życia swego. A kiedy święta koniec swój miały, rzesze do domów swoich wracały, Jezus nie wrócił z święta onego, a jego rodzice nie wiedzieli tego. Lecz gdy się potem zorientowali, między znajomymi daremnie szukali. Do Jeruzalem wrócili z powrotem, 3 dni szukając go, a potem znaleźli go w kościele słuchającego doktorów mądrych i zadającego tak wiele pytań, że się zdumiewali nad jego rozumem i odpowiedziami. Rzekła matka: o synu, coś uczynił z nami. Ojciec twój i ja strapieni cię szukamy. Dlaczegoście mnie szukali? Czy nie wiecie tego, że moją powinnością jest być w domu ojca mego? Takie to słowa z ust jego słyszeli, lecz ich znaczenia wówczas nie pojęli. Lecz matka jego to zapamiętała i w sercu swoim te słowa chowała. Powyższa historia nie jest w sobie sama. W historii Mojżesza jest zilustrowana. Kiedy plecionka na wodzie pływała, córka faraona ku rzece zdążała, by się wykąpać. Wtem nagle spostrzegła maleńką plecionkę, więc do niej podbiegła, służce rozkazała, by ją wydobyła, a potem ciekawie ją otworzyła. O dziwo! Dziecię jest w plecionce, przepiękne dziecię i z głodu płaczące. Stąd wielka litość za serce chwyciła córkę faraona. Maria przystąpiła, co rzecz tą śledziła. Mamkę zaproponowała dla dziecięcia, zgodę otrzymała. Matkę dziecięcia przyprowadziła, by o dziwo dla królewny swego syna karmiła. Obydwie historie treść podobną mają. One wzajemnie się uzupełniają. Córka faraona w rzece się kąpiąca i służkami licznymi się otaczająca, to sekciarstwo żydowskie, które o to dbało, by przed ludem, szczególnie w Jeruzalem, czysto wyglądało. Jej służki, co jej w tym służyły usilnie, to są sekciarze, którzy nieraz bardzo mylnie Słowo Boże interpretowali i wiele nauk z nim niezgodnych pododawali. W tym też względzie z diabłem faraonem w pokrewieństwie byli, bo na taką ocenę Pana zasłużyli, lecz to było później. Teraz się dziwili i zachwycali i wielce chwalili młodego Jezusa, który stał przed nimi i zasypywał ich pytaniami swymi. Jak Mojżesz, co płakał, a dziecię, gdy płacze, to przeważnie jest głodne. Tak jest, nie inaczej. Akcja siostry Mojżesza to spowodowała, że się dziecina znów znaleźć musiała w opiece matki, która go karmiła, by go z czasem do córki królewskiej wróciła, by mógł tam wzrastać w sile i zacności, aż do swej pełnej męskiej dojrzałości. Tak też Józef z Marią to spowodowali, że swoje dziecię z rąk odebrali doktorów prawa, co chętni byli z pewnością, by syna zostawili z nimi, lecz chociaż dziecię do matki wróciło, jednakże to dla nich pocieszeniem było, że chlubić się będą z człowieka takiego, który jest godzien miana hebrajskiego dziecięcia. Jak kiedyś to córka królewska stwierdziła, że z dziatek hebrajskich jest mała dziecina i że na własność te dziecię otrzyma. Matka Mojżesza miała zapewnienie, że hojne otrzyma wynagrodzenie za dziecka karmienie. Podobnie się stało, choć niepisane, lecz miejsce miało wielkie uznanie i honor wielki za wychowanie Jezusa, dziecka tak uzdolnionego, tak pobożnego, wyjątkowego. Józef i Maria od sekciarstwa mieli wielkie uznanie, co w zapłacie córki królewskiej jest ukazane. Choć Józef i Maria w pobożności trwali i na Jezusa wpływ wywierali dodatni, lecz jego zalety nie od nich niestety przejął, gdyż był to Syn Boży cudownie zrodzony, odwieczny to Logos na ciało zmieniony. Lecz ludzie rodzicom to przypisują, co u ich dzieci dobrego widują. Ot przykład. Gdy Jezus przemawiał, a wielka siła i wielka mądrość słów jego biła, pewna niewiasta z tłumu wielkiego podniosła głos swój i rzekła do niego: Błogosławione łono, w którym przebywałeś, i piersi też, które w młodości swej ssałeś. On zaś rzekł: Błogosławieni są słuchający słowa Bożego i jego strzegący. I przybywało Jezusowi mądrości i łaski u Boga i u ludności, i tak jak były zwyczaju wymogi, stał się pełnoprawnym członkiem synagogi. Tak jako dziecię, co dorastało, i synem córki królewskiej zostało. Królewna Mojżeszem go wtedy nazwała, wyciągnęłam go z wody, tak wtedy mawiała. To jest przesłanką tej rzeczywistości, że w synagogalnej Jezus społeczności odłączony jest całkiem od ludów tej ziemi, bo pismo wody ludami, językami, narodami mieni. Gdy Mojżesz urósł i miał lat 40, przedstawiał Jezusa, co miał lat 30. Jezus to człowiek był doskonały, a żadne wady w nim miejsca nie miały. W tym wieku uprawnion do wszelkiej posługi, na które gotowy był przez czas długi. Czas przyszedł nareszcie, czas ów wymarzony, przed wieki przez Ojca w planie ułożony, by jako baranek święty niewinny, bez zmazy grzechu był zawsze czynny we wszelkiej posłudze dla dobra ludzkości, lecz nade wszystko, by z nieprawości odkupił ludzkość i z śmierci wybawił, na mocnej skale ich nogi postawił. On widział wielu chorobą złożonych, ślepych i niemych, powietrzem ruszonych, zgiętych, kulawych i co się źle mieli, i trędowatych. Ci wszyscy chcieli, by ich uzdrowił, bo ma moc wielką i leczyć może chorobę wszelką, bo on Mesjaszem jest przepowiedzianym, przez Izraela oczekiwanym. On syn Dawida, wszystko mogący, nad chorym ludem się litujący. On widział także wielu zbłąkanych, jak błędne owce grzechem znękanych, celników, grzeszników pokutujących, jak marnotrawnych, powracających synów do Ojca, bo słowa Jego kruszyły serca grzesznika każdego i zniewalały, by grzech porzucił i do ojcowskiej znów łaski powrócił. Widział niewiasty, co w grzechu trwały, grzeszny proceder wciąż uprawiały, lecz kiedy wzrokiem Pan spojrzał na nie, wnet dla czystości są pozyskane. Widział celników się kajających, w kruchcie stojących, w pierś się bijących. On dobrze wiedział, że grzechu brzemię gniecie wciąż ludzi, to utrapienie, pod którym ludzkość wzdycha i jęczy, jak on dziś Izrael w niewoli się męczył. Pod mocą króla tyrana strasznego, co jest obrazem na diabła samego, którego demoniczne siły ponure wciąż rozbudzają pokusy, które biją człowieka, jak niegdyś Żyda bił Egipcjanin, co Mojżesz widział. Zabił go Mojżesz, w piasku zagrzebał, by o tym czynie nikt się nie dowiedział. Jezus też zabił grzechu ciążenie, bo przez chwalebne swe odkupienie sprawiedliwości Bożej dogodził, by grzesznych ludzi z Bogiem pogodził. bo jako w Adamie wszyscy potępieni, tak też w Chrystusie wszyscy odkupieni. Mojżesz, gdy przyszedł do ludu swojego, gdy zabił i zagrzebł tam egipskiego tyrana, mniemał, że wzbudzi w nich to zrozumienie, że Bóg przez niego da im wybawienie. Lecz jakże gorzko był doświadczony dnia następnego, gdy godził onych dwóch Hebrajczyków, bo broniąc słabszego, był objawiony przez krzywdzącego, że zabił dozorcę. Tym ciosem sprawił, że lud niewdzięczny Mojżesz zostawił. Poszedł do swoich, lecz nim wzgardzili, na śmierć niechybną go narazili. Jezus, gdy przyszedł do ludu swojego, wnet ujrzał klasę pokrzywdzonego. Ujrzał też klasę ludzi krzywdzących, pysznych i dumnych, i ludem gardzących. I stanął Jezus w obronie tego ludu, co tłumnie garnął się do Niego. W obronie stanął biednych, strapionych, celników, grzeszników i obciążonych grzechu brzemieniem, dla których Jezus był pocieszeniem. Bo Ewangelia tą siłę miała, że słabym, cichym siły dodawała. Lekarstwem na rany serdeczne była i wyzwolenie więźniom głosiła. Pojmanym więźniom to wyzwolenie, ciemnicy grobu wrót otworzenie. On głosił pański rok miłosierny, który gromadził lud Panu wierny, który choć w grzechu zrodzony, ale chciał Panu służyć wiernie, wytrwale. Radość im sprawił zamiast popiołu, olej wesela miast smutku padołu ziemskiego, miast uciśnienia odzienie chwały, aby ich usta Pana uwielbiały. Liczni też byli ich krzywdziciele, faryzeusze, saduceusze, herodianie i nauczyciele zakonni, którzy z obłudy swej znani byli, wielce wyniośli, ludem gardzili. Ciężkie brzemiona na lud wkładali, ale ich palcem nie dotykali. Wszystkie uczynki swoje czynili, aby przed ludźmi widziani byli. A filakterie swoje rozszerzali i frędzle szat swoich wielce wydłużali. Na wieczerzach pierwsze miejsca zajmowali, w synagogach na pierwszych krzesłach siadali. Pozdrowienia na rynkach też wielce cenili. Z pozdrowień mistrzu, mistrzu, w niebo wzięci byli. Strofował ich Jezus i wielce też gromił, by lud świadomy od tego się chronił. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obłudni, zamykacie królestwo niebios przed drugimi ludźmi, sami doń nie wchodzicie, a tym, którzy chcą wnieść, dostępu bronicie. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeuszowie, pod pokrywką długich modlitw źrecie domy wdowie, obłudnicy. Czy myślicie, że cało ujdziecie? Dlatego pod wyrok surowszy padniecie. Biada wam uczeni w piśmie, obłudni faryzeusze. Obchodzicie morze, ziemię, by pozyskać duszę, a gdy ją wreszcie w ręce swe chwycicie, dwakroć gorszym od siebie synem zatracenia, snadnie go czynicie. Biada wam przewodnicy ślepi, którzy powiadacie, kto by przysiągł na świątynię, na nic wszystko zda się. Kto na złoto zaś przysięga, co w kościele leży, to tak ważną przysięgę wypełnić należy. Głupi i ślepi, która rzecz jest większa? Złoto czy świątynia, co złoto poświęca? Dalej, kto przysiąg na ołtarz, jest to bez znaczenia, zaś przysięgi na dar, co jest na nim, nie wolno odmieniać. O głupi i ślepi, która rzecz jest większa, dar czy też ołtarz, który dar uświęca? Kto przysięga na świątynię, przysięga na tego, co w niej zamieszkuje, to mieszkanie jego. Na tron Boży ten przysięga, kto przysięga na niebo, i na tego, co tam siedzi, jest przysięga jego. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, dajecie dziesięcinę z kopru, kminku, wszystko po próżnicy. Sąd, miłosierdzie i wiara, to coś ważniejszego, to czynić mieliście, nie mijać tamtego. Przewodnicy ślepi, jak wy się sprawiacie, przecedzacie komara, wielbłąda łykacie. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, dbacie o czystość zewnętrznej strony i kubka, i misy, a wewnątrz pełne są drapiestwa i pożądliwości. Pierw oczyść wnętrze, by zewnętrzna strona lśniła się z czystości. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudni, podobniście grobom białym, wyście zewsząd cudni, jako groby, co są pełne wewnątrz trupich kości, wyście także pełni wewnątrz kłamstwa, nieprawości. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudni, budujecie wy prorokom groby i zdobicie cudnie, i mówicie: gdybyśmy w tym czasie, co przodkowie żyli, nigdy byśmy w ich śmierci współwinni nie byli. Zatem jesteście świadkami i pochwalacie swe ojce, oni bowiem zabijali, wystawiacie grobowce. Wy to dopełniacie waszych ojców miary, węże, plemię żmijowe, i jakoż wy ujdziecie śmierci wiecznej kary? Oto ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych. Z nich wielu zabijecie, ukrzyżujecie, a też i onych będziecie w bożnicach okrutnie biczować, od miasta do miasta wciąż prześladować. Na was sprawiedliwa krew przelana spadnie, na ziemi wylana od Abla, który snadnie przez brata był zabity. Do Barachjaszowego, Zachariasza proroka, kapłana Bożego, którego między świątynią a ołtarzem zabiliście złe plemię. Zaprawdę spadnie to wszystko na to pokolenie. Tak strofował Pan Jezus klasę krzywdzicieli, co pyszni byli i w pogardzie mieli celników i grzeszników, co za nim chadzali i w sprawach królestwa pysznych uprzedzali. Oni zaś mówili, że Jezus lud mami, i w wielkiej swej złości zgrzytali zębami. A widząc, jak ludzie wciąż tłumnie za Panem chodzili, świat poszedł za nim. Co z nami będzie? Tak w trwodze mówili. On nas dyskredytuje, chce jako klasę zabić. i wpływu nad ludem na zawsze pozbawić. Wiemy, jak się skończyło. Oni się zemścili i Pana, co doń przyszedł, życia pozbawili. Pozbawili go życia, lecz tylko ziemskiego, bo wzbudzon z grobu przez Ojca swego uszedł on wierny od śmierci wiecznej do tej krainy wielce bezpiecznej, gdzie wszelka złość ludzka i miecza potęga pada bezradnie, gdyż dalej nie sięga. Lecz Jezus, co uszedł w on kraj daleki, nie pozostawił tych bez opieki, którzy w narodzie żydowskim czerpali wodę z ksiąg świętych i udzielali drugim, co również spragnieni byli, i dowód słowa, jak stada chodzili. On bez opieki ich nie zostawił, nawet w obronie skutecznie stawił oblicze swoje i bronił wiernych od wielce złośliwych, niemiłosiernych faryzeuszy, saduceuszy, którzy pragnienie mieli w swej duszy, by nader czynnie się sprzeciwiali Chrystusa prawdzie, propagowali swoje tradycje, by lud spragniony od studni prawdy był odgoniony. Przez sługi swoje Pan nasz był czynny, przez apostołów i jeszcze innych, którzy wraz z Panem dokonali tego, co było czasu bardzo dawnego, kiedy to Mojżesz 7 niewiast onych u studni ze stadami tam zgromadzonych obronił skutecznie od złych pasterzy i poił owce, jako należy. Ojciec tych niewiast zarządził przeto, jego imię Raguel, a drugie Jetro, by był zaproszon za czyn tak męski, wielce szlachetny i dżentelmeński, do domu jego, aby go gościł jak najlepszego gościa przyjaciela. Mojżesz bezdomny przyjąć gościnę był bardzo skłonny. Został tam dłużej u męża tego, co z czasem stał się on teściem jego, bo stał się mężem Zefory ładnej. Oprócz niej żony on nie miał już żadnej. Imiona teścia Mojżeszowego pełne znaczenia są tajemnego. Raguel znaczy przyjaciel Boży, Jetro, ekscelencja, też chwały przysporzy. Suma, ojciec Zefory pięknej, to Bóg przedwieczny i chwały wielkiej. On to dał Panu córkę za żonę, z nią jego życie jest poślubione. Kościół to jego z piękności znany, w pięknej Zeforze jest ukazany. A choć Zefora murzynką była, jednak w jej wnętrzu piękność się mieściła. To była nagroda od Ojca dana za posłuszeństwo Chrystusa Pana, który opuścił przedludzką chwałę, by był człowiekiem na chwilę małą. Za jego trudy i poświęcenie, którym zapewnił wieczne zbawienie dla wszystkich ludzi, gdy wszystkich zbrata, on wódz potężny i zbawca świata. Choć od wydarzeń powyższych niemało czasu minęło, i to też się stało, że władca Egiptu, on tyran z przeszłości, umarł. Dla izraelskiej zaś społeczności od jego czasów nic się nie zmieniło. Ciężkie i smutne ich życie było. Wołania i jęki ludu strapionego wysoko się wzbiły do tronu Bożego. Usłyszał Bóg z nieba wołania tych ludzi i w sercu Pana wspomnienie się budzi, że z Abrahamem on zawarł przymierze, z Izaakiem i Jakubem, co mocny był w wierze. I spojrzał Bóg z nieba na Izraela syny, a widząc, zlitował się wielce nad nimi. Gdy Mojżesz pasł owce teścia swojego, Jetry kapłana madiańskiego, w głąb puszczy je zagnał, gdzie pasze zielone przy górze Chorebie są znalezione. I ujrzał Mojżesz anioła pańskiego w pośrodku krzewu buchającego ogniem i stanął zdziwiony. Krzew, chociaż gory, nie jest uszkodzony. Rzekł tedy Mojżesz, podejdę blisko, bo wielce dziwne jest te zjawisko. Dlaczego ogniem krzew ten objęty stale jest świeży, cud niepojęty? Pan, widząc, że Mojżesz zbliża się do niego, rozkazał spośrodka krza płonącego, by nie przystąpił, aż zdejmie sandały, albowiem ziemia, gdzie nogi stały Mojżesza, ma być uczczona, bo pańską obecnością jest uświęcona. I rzekł Pan, jam Bóg Abrahama jest ojca Twego, Izaaka i Jakuba. Zląkł się Mojżesz tego i zakrył oblicze, zdjęła go trwoga, bał się on bowiem patrzeć na Boga. I rzekł Pan, napatrzyłem się dosyć na udrękę mego ludu w Egipcie utrapionego. Widzę ciemiężców i uciemiężenie ludu. Stąpiłem przeto, aby wybawienie ludowi sprawić, wyrwać z Egiptu i zaprowadzić do ziemi żyznej, przestronnej i opływającej mlekiem i miodem, obecnie mającej mieszkańców, Hananejczyków, Hetejczyków, Amorejczyków, Frezejczyków, Hewejczyków i Jebuzejczyków. Doszło mych uszu Izraela wołanie, widziałem udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. Idź do Faraona z rozkazu mojego i wywieź lud mój z jarzma egipskiego. I rzekł Mojżesz, kimże ja jestem, o Boże Wszechmocny, bym przed Faraonem stanął, co jest tak mocny, bym wywiódł Izraela z Egiptu za sobą? Bóg odpowiedział, ja będę z tobą, a znak, przez który będziesz wzmocniony i utwierdzony, że ja cię posłałem, ten będzie dla ciebie. Kiedy z Egiptu lud ten wywiedziesz, jak ci kazałem, Bogu służyć będzie tu, na Chorebie. Rzekł Mojżesz, gdy pójdę do ludu izraelskiego i rzeknę do niego, jam powołany przez Boga ojców waszych i do was posłany. Gdy zapytają mnie czasu onego, a jakie imię jest Boga tego? Jaka odpowiedź ma wtedy będzie w tym względzie? I rzekł Bóg, jestem, który jestem, odpowiedź twa będzie. I dodał, tak rzeczesz do ludu izraelskiego, jestem posłał mię do was, jam posłem jest jego. Rzekł Pan Mojżeszowi też czasu onego, by do zgromadzenia rzekł izraelskiego, że Pan, Bóg ich ojców, Bóg Abrahamowy, Bóg Izaaka i Jakubowy, Bóg wszystko widzący, wspomniał na lud swój w Egipcie cierpiący. Nadchodzi wreszcie chwila wolności dla izraelskiej onej ludności, że wreszcie wyjdą z domu niewoli, gdzie było tyle trudu, niedoli. Że wreszcie spoczną w takiej krainie, która i mlekiem, i miodem płynie. Lecz zanim takie czasy nastaną, Mojżesz i starsi narodu staną przed Faraonem i rzekną do niego, Pan Bóg, co Bogiem jest hebrajskiego ludu objawił nam się, więc puść tą tłuszczę, abyśmy drogą 3 dni na puszczę uszli, abyśmy w dali Panu ofiary nasze składali. Lecz Bóg przewidział, że na nic ta mowa, bo wielka pycha faraonowa, co Pana nie zna i słuchać nie chce, wypuścić ludu także nie zechce. To tylko moc pańska, to pańskie ramię i wszelkie cuda i wszelkie znamię, które uczyni Bóg wpośród ziemi, że wielce Egipt utrapi nimi, utrapi Egipt za jego złości, a lud skorzysta wreszcie z wolności. Pan łaską obdarzy swój lud wybrany, życzliwość okażą im Egipczany. Każdy im zechce wtedy dogodzić, że próżni nie będą z Egiptu wychodzić. Każda kobieta wtedy pożyczy u swej sąsiadki, która użyczy naczynia złote, srebrne i szaty pobiorą, w które swych synów i córki ubiorą. Skarby to duże, choć pożyczone, za ciężką pracę należą się one. Summa summarum, wreszcie wyjdzie na to, że złupią Egipt i wyjdą bogato. To słowa pańskie są tak streszczone, one są prawdą, spełniły się one. Mojżesz na górze z Panem rozmawiając i całkowitej pewności nie mając, czy lud hebrajski usłucha go snadnie, czy czasem słowo z ich ust nie wypadnie, że Pan nie ukazał mu się w porę ową, pytał, jaką ich wówczas on przekona mową? Pan mu ukazał znaki czasu tego, które utwierdzą lud i także jego, bo laskę pasterską, co w ręku swym trzyma, każe zrzucić na ziemię przed swymi oczyma. Ona zaś węża chyże się zmieniła i strachem go wielkim wówczas napełniła. Uciekał Mojżesz w tą chwilę od niego. Wtem stał się głos Boży do męża Bożego. Chwyć go za ogon. Wnet za ogon go trzyma, a ona znów laską się staje przed jego oczyma. Pan jeszcze przemówił do męża Bożego, by włożył swą rękę do zanadrza swego, następnie zaś wyjąć kazał ją z powrotem, jak śnieg trędowata ręka ta jest potem. I znowu ręka w zanadrze włożona, i znów z zanadrza wyjęta jest ona, i znów jest zdrowa, jak przedtem była, bo do pierwszego stanu wróciła. Jeśliby nie uwierzyli znakowi pierwszemu, dadzą tedy wiarę znakowi drugiemu. Gdy skutku nie dadzą obydwa te znaki, wówczas ukazać miał znak jeszcze taki. Oto woda czysta z Nilu zaczerpana, na suchą ziemię miała być wylana. Przemieni się tedy czysta woda ona, przed ich oczyma w krew będzie zmieniona. Mojżeś się wzbraniał od dzieła tego. Brak mu wymowy było od dawnego czasu i teraz także w mowie swej utykał, był ciężkiej mowy, ciężkiego języka. Lecz Pan jest stwórcą każdego człowieka. On stworzył usta, nie każe mu zwlekać. A znając potrzeby sługi swojego, na to przeznaczył on brata jego, Aarona Lewitę, co idzie do niego. On się ucieszy ze spotkania tego. Aaron, brat jego, był bardzo wymowny, do owej usługi był wielce stosowny. Bóg w usta swe słowa miał dać Mojżeszowi, zaś Mojżesz przekazać miał je Aaronowi. Aaron dla Mojżesza ustami był jego, a Mojżesz natomiast był Bogiem dla niego. Zaś laska Mojżesza z boskiego zlecenia też będzie potrzebna do znaków czynienia. I wrócił się Mojżesz do teścia swojego i rzecze: pozwól mi wrócić do ludu mojego, co jest w Egipcie. O braciach się dowiem, czy jeszcze żyją? Rzekł Jetro: idź sobie spokojem. Mojżesz, upewniony będąc należycie przez Pana, że ci, którzy na jego życie w Egipcie czyhali, poumierali, wziął z sobą Zeforę i swoje syny i do Egiptu wraca się z nimi. A choć opuścił dom teścia swego i paść nie będzie już owiec jego, jednak instrukcji nie zapomina pańskiej i w ręce trzyma laskę pasterską, tą laskę Bożą, przez którą się cuda w Egipcie rozmnożą. Rzekł Pan do niego: gdy się przybliżysz do egipskiego kraju, pamiętaj, żem z tobą, bo w kraju onym cuda ukażesz przed Faraonem. Ja zaś zatwardzę tam serce jego, by nie wypuścił ludu mojego. Rzeczesz do niego, choć nie będzie zgodny: Izrael, syn mój jest pierworodny, tobie rozkazuję, wypuść syna mego, niech mi usługuje. Gdy nie wypuścisz syna mego snadnie, syn pierworodny twój trupem padnie. Opatrzność pańska sprawić była w stanie, że Aaron, brat Mojżesza, idzie na spotkanie. Na górze Bożej wreszcie się spotkali i pocałunkiem się przywitali. Mojżesz rzekł bratu wszystkie słowa Pana i jaka misja mu zgotowana. Szedł tedy Mojżesz i Aaron, brat jego, do starszych ludu izraelskiego. Aaron, co w mowie był uzdolniony, a przez Mojżesza upoważniony, wszystko powiedział, co czasu onego Pan wyrzekł usty do sługi swego. Mojżesz zaś znaki mocą sprawował, lud słuchał i patrzył i się dziwował. I uwierzyli i są utwierdzeni w tym, że przez Pana są nawiedzeni, że Pan usłyszał, gdy doń wołali, a uklęknąwszy, pokłon mu dali. I przyszedł Mojżesz swym bratem Aaronem, by rozmówili się z Faraonem. Tak mówi Pan nasz Bóg izraelski, on zawsze zwycięski: ty wypuść lud mój, by wolni byli, by mi na puszczy święto obchodzili. Do niego mówili. I rzekł Faraon: nie znam ja Pana Boga waszego i nie chcę słuchać też głosu jego, a Izraela też nie wypuszczę w daleką puszczę. Rzekli do niego: Bóg hebrajskiego ludu nam się zjawił i wolę swoją też nam objawił. My teraz 3 dni drogą pójdziemy i ofiarować Panu będziemy. Jakże przed gniewem jego ucieczem, gdy zechce karać nas morem lub mieczem? Dlaczego, Mojżeszu, i ty, Aaronie, lud buntujecie i tak się o nie do mnie wstawiacie? Roboty nie macie? Lud wielki od robót ich odrywacie. Rzekł im Faraon: nadto dozorcom i urzędnikom nad pracą rzekł on: odtąd nie dajcie ludowi słomy, bo ten lud wielce rozleniwiony. cegły, jak dotąd będą robione, ale niech sami zbierają słomę. Z ludem tym twardo wy postąpicie, normy ich pracy nie umniejszycie. Jak dużo cegieł słomą robili, aż do tej chwili, niech tyleż cegieł znów wyrabiają i słomę zbierają. Nie dajcie posłuchu ludowi temu rozbestwionemu, wołającemu: pójdziemy służyć Bogu naszemu. Wy pracę uczyńcie im jeszcze cięższą, by się nie skłaniali ku fałszywym wieściom. Wyszli dozorcy, radni, pisarze, mówiąc do ludu: Faraon każe, byście jak dotąd cegły robili i sami sobie słomę nosili. Cegieł ilości też nie zmniejszycie, które zrobicie, też należycie. Rozproszył lud się po ziemi onej, by zamiast słomy ścierń pozbierali, a naganiacze wciąż przynaglali, takoż mawiali. Codzienna praca musi być spełniona, tak jak i przedtem, gdy była słoma. I bili przystawy izraelskie syny, których nad nimi Faraon postawił i jego rządcy, tak do nich mówiący: czemu produkcji nie przestrzegacie? Bo przecie, jak wczoraj, tak dzisiaj norm nie wykonujecie. Wszak norma wasza nieumniejszona jest jako przedtem, gdy była słoma. Do Faraona przyszli przełożeni synów Izraela wielce zasmuceni. Tak się wstawiali za ludem swoim: cóżeś uczynił ty sługom twoim? Ludowi słomy teraz nie dają, róbcie wciąż cegły, takoż mawiają. Twoi dozorcy, brutalni, grzeszący, lud ten bijący. Król do nich tak rzecze: pracować nie chcecie, wypróżnujecie. Oto przyczyna, mówicie dlatego: pójdziemy, by w puszczy czcić Pana naszego. Tak wam uczynię, a nie inaczej. Chcecie stąd odejść? Więc marsz do pracy. Słomę znajdziecie, cegły zrobicie, co wyznaczone oddać musicie. I wyszli starsi od Faraona, bo z Faraonem mowa skończona. Wyszli żałośni i przygnębieni, nie załatwili, czego pragnęli, niewysłuchani, zignorowani. To usłyszeli, że dnia każdego tyrać musieli. Do Mojżesza i Arona oni się zbierzeli. Co usłyszeli, to im powiedzieli: na wielką niesławę wyście narazili nas wszystkich, wielce zohydzili w oczach Faraona i wszystkich sług jego, wśród których posłuchu nie było żadnego. Wyście podali miecz do ich ręki, by nas zabijali, tak im biadali. I wrócił się Mojżesz do Pana i rzecze do Niego: o Panie, czemuś zezwolił na zło ludu Twego? Czemu mnie wysłałeś? Od tego czasu, jak mnie posłałeś do Faraona, abym przemawiał w Twoim imieniu, to misja ona w niwecz obrócona. Lud więcej cierpi od władcy tego. Tyś nie wyzwolił utrapionego ludu Twojego. Tak tedy rzecze Pan Mojżeszowi: ujrzysz, co zrobię Faraonowi. Mocarną ręką będzie zmuszony wypuścić wreszcie lud utrapiony. Mocarną ręką prawicy mojej zmuszony wypędzi ich nieomalże z krainy swojej. Ja jestem Pan Bóg Abrahamowy i Izaaka i Jakubowy, żem Bóg Wszechmocny, jestem im znany, lecz żem Jehowa nie jestem poznany. Ja się też z nimi przymierzem związałem i piękny Chanaan im obiecałem, ten kraj pielgrzymstwa ustawicznego, bo zawsze byli gośćmi wśród niego. Ja usłyszałem krzyk ludu mego, gdy dosyć było im egipskiego uciemiężenia. Na swe wspomniałem przymierze one, z dawna uczynione. Do Izraela rzeczesz całego. Ja, Pan, wywiodę was z egipskiego jarzma i z brzemion wszelkich mocnym ramieniem i w sądach wielkich. Wy też będziecie mi ludem drogim, poznacie wreszcie, żem waszym Bogiem, który wywiodę możnie was wszystkich z brzemion egipskich. Wprowadzę wreszcie was w ziemię oną, którą przysiągłem dać z podniesioną ręką Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Jam Pan, ziemię tą wszystką dam wam w dziedzictwo. I mówił Mojżesz, jak tylko umiał, by słowa Boże lud ten zrozumiał, lecz spracowani nie dali posłuchu, bo padli na duchu. Rzecze Pan wtedy do sługi swego Mojżesza, do egipskiego króla mów, by wszystkie syny Izraelowe swej puścił ziemi. Jakże uwierzy Faraon zgniewany, gdy nie uwierzył twój lud wybrany? Tak Mojżesz mówił do Pana swego, tak się wymawiał. Jeszcze do tego jam ciężkiej mowy, Faraon wyśmiać mię za nią gotowy. Powiedział wtedy Pan Mojżeszowi, uczynię cię Bogiem Faraonowi, a brat twój Aaron moim wyrokiem, twoim zaiste będzie prorokiem. Ty powiesz wszystko, co ci rozkażę, do brata swego, a on przekaże Faraonowi, com rzekł do niego, by lud wypuścił z kraju swojego. Ja Faraona znieczulę serce, że mi sprzeciwiać będzie się wielce. Cuda i znaki wówczas rozmnożę i ciężką rękę na Egipt położę. A choć Faraon zacięty, tępy, oporny będzie, lecz ja zastępy wybawię wreszcie Izraelowe, gdy Egipt utrapię przez sądy surowe. I poznają wówczas wszyscy Egipcjanie, żem ja Pan, gdy rękę swą na nie wyciągnę możną i wreszcie sprawię, że lud mój z Egiptu na zawsze wybawię. Mojżesz i Aaron posłuszni byli. Jak Pan rozkazał, tak uczynili. 80 lat wówczas było Mojżeszowi, 83 lata zaś Aaronowi, gdy z Pana rozkazu w znamiennym dniu onym stanęli, by mówić z wielkim Faraonem. Zanim z historią tą postąpimy dalej, zauważymy, co nam przedstawia historia dana w tej Księdze Świętej Boga i Pana, która powyżej streszczona była, by swoją treścią nas pouczyła rzeczy, co tyczą Boga samego i Jego Syna Pana naszego. Bóg był, co wybrał Chrystusa Pana, któremu wielka moc była dana po zmartwychwstaniu z grobu strasznego do życia lepszego, bo duchowego. Bóg to wszechmocny w planie zarządził dla ludzi dobra, aby nim rządził Syn Jego miły, gdy w Bożym planie właściwa pora tego nastanie. Przyłóżmy serca do tego, co dane przez Ducha Bożego, a napisane w liście do zboru azjatyckiego do braci Filipi przez Pawła samego, który był jednym z 12 onych posłańców przez Pana postanowionych. Te posłannictwo i takie życie, które w Chrystusie Panu widzicie, niech będzie zawsze waszym udziałem. Tego pragnijcie wy sercem całym. Najpierwsze bowiem stworzenie Boże to Logos sławny. Nikt się nie może z Nim zrównać w mocy i wielkiej chwale. Choć w Bożym kształcie stworzony, ale zrównać się z Ojcem nie myślał wcale. Nie tak jak szatan, pierwszy i główny, pyszałek, co zechciał Bogu być równy. Nim nie władnęło takie drapiestwo, by równym być Bogu, ale jestestwo swoje wyniszczył, a chwałę oną zmienił na postać sługi zniżoną. Co do posługi jest tylko sposobny, on do człowieka stał się podobny. A choć stworzony przed wieków wiekiem, znaleziony został ziemskim człowiekiem. Tak się poniżył, że w służbie owej aż się do śmierci zniżył krzyżowej. Dlatego, że z Ojcem postąpił przystojnie, Bóg też go za to wynagrodził hojnie. Za posłuszeństwo i wielkie męstwo wielce wywyższył, darował imię, którego chwała nigdy nie minie, by w imieniu Jezus wielcy i mali kolana zginali, na niebie i ziemię zamieszkujący i w grobie leżący, by wszelki język wyznawał bez końca, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Ojca. Mojżesz też świadczył o proroku onym na jego miejsce postanowionym przez Pana samego. Słuchajmy jego. Proroka z braci waszej wzbudzi wam przecie Pan, tego słuchać będziecie, co będzie mówił, a każdy, który go snadnie słuchać nie będzie, ten padnie. Wygładzon będzie on z ludu swego, bo nie posłuchał on słowa Jego. O jakoż wiele nauk jest danych w wierszach powyżej zacytowanych, jak cudnie one nam odsłaniają prawdy, co oczy nam oświecają na sprawy dawne, sprawy tajemne, na wielkie plany Boże niezmienne, na słowa Boże Ojcom podane w zamierzchłych czasach, lecz realizowane systematycznie, bo Słowo Boże, gdy raz posłane, wrócić się nie może. Jak deszcz, co spadnie na ziemię nierodną, lecz ją napawa, czyni ją płodną, nasienie daje wnet siejącemu, chleb jedzącemu. Ludzkość jest jako ziemia spękana od żaru słońca, wielce znękana, grzechem i śmiercią narzekająca i czasów lepszych oczekująca. Czeka wolności, gdy zrzuci pęta niewoli wielkiej, gdyż jest przeklęta od grzechu pierwszego, diabłu poddana czasu dawnego. Lud chce wolności, lecz siła licha plany krzyżuje szatana pycha, więc dotąd wzdycha. Ludzkość wciąż trapią skutki przekleństwa, choroby, wypadki, smutki, nieszczęścia, bóle i troski i umieranie, nim śmierć nastanie. Na ziemi ludzkiej byt niespokojny, bo rewolucje i różne wojny trapią wciąż ludzkość, jak jakaś zmora, że z przerażenia ludzkość jest chora. Nie jest poddana jeszcze natura też człowiekowi, bo i aura niesprzyjająca, raz bardzo zimna, to znów gorąca. Mory, trzęsienia, nieurodzaje, po których nędza i głód nastaje. Choć człowiek panem jest ziemi całej, lecz dewastuje grzech coraz dalej ziemi oblicze, że człowiek na niej czuje, że dłużej żyć nie jest w stanie. A i porządek też świata tego nie da pokoju dla strapionego człowieka, bo ten, co rządzi, też grzesznym będąc, też bardzo błądzi. Gnębili ludzkość możni prześladowcy, strzygli, pożerali lud jako owce. O tym każdemu z nich się marzyło, by im dobrze było. Przepiękne hasła, wielce przymilne i polityczne, i religijne, kłamliwe były, obietnic nigdy swych nie ziściły. Bo człowiek grzeszny tą słabość posiada, że gdy nad pełnym żłobem zasiada, czym był dotychczas wnet zapomina i znów od nowa zło czynić zaczyna. Choć ludzkość nieszczęsna jest w swoim stanie, lecz wina niecała spoczywa też na niej. Korzenie złego mocarne, potężne i dla ludzkości zbyt dalekosiężne, by je wyrąbać. One są wysoko, nie dotknie ich ręka, nie ujrzy ich oko. To siły szatana, demonów ponure, co dzierżą władzę nad światem i które szkalują Boga, a wpływem nikczemnym do grzechu kuszą i sprawom przyziemnym. Jak lud Izraela w egipskiej ziemi gnębił faraon z nadzorcami swymi, by nie miał czasu i sposobności wychwalać Boga, cieszyć się z wolności. Lecz ręka Boża nie ukrócona, ale z ratunkiem pośpiesza ona. Chrystus, co przyszedł w wielkiej miłości do swego ludu, do swej własności, nie był przyjaźnie przezeń przyjęty, lecz odepchnięty. Dzieło wykonał, ziemię porzucił, do Ojca wrócił. Z Mojżeszem także podobnie było. Gdy do swych wstąpił, też się zdarzyło, że uciec musiał od ludu swego do dalekiego, madiańskiego ludu, co w tamtą porę dał mu zeforę. Historia ona była już przedtem wytłumaczona, lecz w rozważaniu dalej postąpimy, bo plany Boże nadzwyczaj cenimy. Na boskim zegarze wybiła godzina, by po raz wtóry posłał on syna do ludu swego, przedtem przez niego odkupionego. W tym celu obdarzył go mocą wielką po zmartwychwstaniu, by władzę wszelką zniszczył, co całą ludzkość zniewala i wyjść na wolność jej nie pozwala. Na wolność chwały dziecięstwa Bożego, bo za to nie szczędził on syna swego jednorodzonego, baranka Bożego, za grzechy ludzkie w ofierze danego. Bóg bowiem tak wielce świat umiłował, że syna swego zań ofiarował, aby przeklęty, w grzechu poczęty, ten utrudzony lud utrapiony i przez szatana sponiewierany i przez demony i jego pany wolnością obdarzył. I to też zdarzył, by każdy, kto sercem uwierzy w Niego, dostąpił wreszcie życia wiecznego, które w Adamie było stracone, a przez Chrystusa znów przywrócone będzie w wielkim procesie naprawy, który przewidział Bóg wielce łaskawy. Słuchajmy słów Piotra, który wraz z Janem wszedł do kościoła, gdzie było mu dane uzdrowić żebraka, człowieka chromego, z żywota matki tak zrodzonego, którego stawił na nogi zdrowego w imię Jezusa Nazareńskiego. Świadkowie tego stanęli zdumieni i przestraszeni z jawnego cudu. Piotr rzekł do ludu: mężowie bracia, czemu się dziwicie i tak uważnie na nas patrzycie? Nie naszej mocy, ni pobożności to zawdzięczamy, że człowiek chodzi zdrów między nami. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba wiernego uwielbił Jezusa, syna swojego. Wy Piłatowi go widaliście i zaparliście się przed nim ze złością, kiedy obdarzyć chciał go wolnością. Świętego, prawego się zaparliście, wolność dla zbójcy wyprosiliście. I zabiliście wy życia dawcę, którego wzbudził Bóg z martwych na zawsze. Że fakt ten jawny jest między wami, jesteśmy świadkami. To wiara w imię Jego ona to sprawiła. Ona zupełne zdrowie przywróciła człowiekowi chromemu, którego znaliście. Przez wiarę w imię Jego zdrowym ujrzeliście. Lecz wam powiadam, o bracia nasi, żeście nieświadomi i książęta wasi. Lecz Bóg przez usta swych wszystkich proroków przepowiedział od wieków, że Chrystus ponieść miał za grzechy wszelkie cierpienia wielkie. Przeto czyńcie pokutę, by grzechy one wasze na zawsze były zgładzone. Gdy czasy ochłody nadejdą od Pana, a obecność Jezusa Chrystusa z dawna przewidziana nadejdzie, którego niebo zatrzyma do czasu onego, naprawienia wszech rzeczy przepowiedzianego przez usta proroków, co z Bożych wyroków mówili, świadczyli od dawnych już wieków. Albowiem Mojżesz rzekł czasu dawnego do ojców: Pan wzbudzi proroka wielkiego z narodu waszego, jako mnie wzbudził. Gdy będzie mówił, posłuszni będziecie w tym, co wam rzeczę. Kto słuchać nie będzie go należycie, utraci życie. Lecz wszyscy prorocy też, wielcy i mali, od Samuela licząc, co po nim nastali, dzieło dni owych przepowiadali. Nie tylko w proroctwach tkwi prawdy siła, w historii Mojżesza też się mieściła. Gdy Mojżesz pasł owce teścia swojego na górze Choreb, skrza płonącego, rzekł Bóg do niego, by wrócił do braci, co go skrzywdzili, co niewdzięcznością mu odpłacili za jego dobroć. Lecz choć ich wina, wybiła godzina, sam Bóg zaczyna dzieło zbawienia ludu swojego z jarzma egipskiego. Na wodza ludu Mojżesz wezwany, on wielce zdziwiony, zafrasowany. On ciężkiej mowy mówić nie może. Jak w danej chwili Bóg go wspomoże? Choć Mojżesz urodny, jak mało kto z ludzi, czym wielki szacunek dla siebie w krąg budzi, lecz w swojej mowie jest nieudolny. Do króla Egiptu mówić jest niezdolny. A Bóg, o dziwo, który wszystko może uczynić, co zechce, Mojżesza uleczyć z tej wady on nie chce, lecz daje mu brata Arona mownego, aby przed królem prorokiem był jego. Nauka z tego, że życie ziemskie w ofierze złożone nie może znów mu być przywrócone. Gdy Jezus zmartwychwstał do życia nowego, do życia powstał on duchowego, Aaron figurą na kościół mówiący, po tejże stronie zasłony stojący, co grodzi Pana wywyższonego od jego braci, kościoła mownego, który przez prawdę jest oświecony i mówi, co każe mistrz uwielbiony. Królewskie kapłaństwo w swoim urzędzie, to zdolne pańskie mówcze narzędzie, to jego usta, które mu służą, co im rozkaże, to one mówią. Gdy na Chorebie Pan Bóg rozmawiał ze swoim sługą, instrukcję mu dawał, skrzapunącego mówił do niego, że gdy powróci do egipskiego kraju, to pierw nawiedzi Izraela syny, znaki ukaże, rozmówi się z nimi, że Pan go posłał, bo zna ich cierpienie, że chwila przyszła na ich wyzwolenie. Aby uwierzyć, lud był gotowy, że Mojżesz sługą jest Boga Jehowy, choć w tym imieniu ojcom nie był znany, lecz przez Mojżesza jest im ukazany. Aby bez reszty mu uwierzyli, potrzeba było, by wstrząśnieni byli, patrząc na znaki nadprzyrodzone, ręką Mojżesza wszystkie uczynione. Oto trzy znaki za Bożym zrządzeniem wiary Mojżesza były utwierdzeniem, by święcie wierzył, że z nim jest Bóg mocny, że braciom będzie pomocny. Choć znaki one do dawnych potrzeb były zrządzone, lecz nam jest dane, by głębsze rzeczy były zrozumiane w czasie końcowym świata starego, przy końcu wieku ewangelicznego. Gdy Pan obecny jest po raz drugi i w żniwie zbiera do się swe sługi, przez prawdę na czasie, co w czasie końca jest jaśniejąca, czystością lśniąca, jak magnes silna przyciągająca tych, którzy ducha mają Bożego i pragną wglądać wciąż w plany Jego, którzy jak orły się zlatujące na mięso smaczne apetyt mające, oceniające pokarm na czasie, stary i nowy w przeróżnej krasie, przez który u drzwi Pan z serca stojący wciąż puka, by go tam mieszkający wpuścił do siebie, otworzył podwoje serca swojego, by Pan mógł swoje prawdy wyłożyć, posługi sprawować, gdy się przepasze i z nim ucztować. W ręku Mojżesza laska się mieści, którą posiadał już lat 40, gdy pasał trzody teścia swojego w krainie ludu madiańskiego. Ta prosta laska, pasterskie narzędzie, odtąd przy sobie mieć zawsze ją będzie. Przy Bożej pomocy, choć prosta ona, Mojżesz przeróżne znaki wykona przed Faraonem i jego ludem, lecz najgroźniejszym dlań będzie cudem, gdy Mojżesz laską potężną skinie, w Morzu Czerwonym Faraon zginie. Laską tą w skałę uderzy, jak każe wieczysty, a z niej wytryśnie zdrój wód przezroczysty. Tą dziwną laskę, gdy Mojżesz rzuci, w krętego węża wnet się obróci, który z winnością i groźnym syczeniem napawa widza wielkim przerażeniem. Za ogon, gdy chwyci znów węża onego, staje się laską znów w ręku jego. Znak to potężny od Boga nam dany, dopiero w żniwie jest zrozumiany. W żniwie, co końcem jest świata tego, od przyjścia którego Pana naszego. Laska ta Bożą symbolizuje władzę potężną, którą kontroluje sprawy na ziemi, jest autorytetem, który stosuje w związku z człowiekiem. Bóg stworzył człowieka doskonałego, bo doskonałe są dzieła Jego. Bóg autorytet trzymał w swej dłoni, dopóki człowiek od grzechu stronił. Lecz gdy grzech nastał, co wyszedł od węża, Bóg wielki, wszechmocny, co wszystko zwycięża, tym razem dozwolił na grzechu istnienie, by z lekcji tej cenne wyszło pouczenie dla rodu ludzkiego. Bóg czasu tego wypuścił laskę władania swego, odpoczął od dzieła swojego. Zmógł szatan Adama i jego ród wszelki, jak wąż opasał glob ziemski wielki, że w świecie dobrego jest bardzo mało, bez mała wszystko wężem się stało. Lecz Bóg wszechmocny nie na zawsze rzucił swej wielkiej władzy, ale przywróci swoje władanie, gdy czas nastanie, że węża szatana chwyci i sprawi, że świat od grzechu na zawsze wybawi. A władza ona, niegdyś porzucona, z węża na laskę znów będzie zmieniona. Pan jeszcze przemówił do męża Bożego, by włożył swą rękę do zanadrza swego. Następnie wyjąć kazał ją z powrotem, jak śnieg trędowata ręka ta jest potem. I znowu ręka w zanadrze włożona, i znów z zanadrza wyjęta jest ona. I znów ta ręka bez trądu była, bo do pierwszego stanu wróciła. Znak drugi, jak i pierwszy, jest wielce znaczący, bo w ręku moc Bożą reprezentujący. Moc Boża w Chrystusie pierw się objawiła, bo ręka Mojżesza najpierw zdrowa była. Ramieniem Pańskim nasz Zbawca w Biblii jest nazwany. Ramieniem wyciągnionym też jest mianowany. To ramię bezgrzeszne czystością się lśniło, prawdziwą światłością na świecie tym było. Izajasz, będąc prorokiem natchnionym, tak pisał o nim. Któż do słów naszych skłonił swe uszy, a ramię Pańskie komu objawione? Jak latorostka przed nim jest one, jak korzeń, co wyrósł w gorącej suszy. Nie miał postawy, nie był uroczy, czym by pociągnąć mógł nasze oczy. Niceśmy pięknego w nim nie widzieli, więc czegóż byśmy go żądać mieli? Ten mąż boleści był najwzgardzeńszy, ze wszystkich ludzi był najpodlejszy. Jak twarz kryjący, wielce wzgardzony, i przez nas wszystkich zlekceważony. Lecz On choroby nasze wziął na się, On dźwigał wielkie boleści nasze, a myśmy mniemali, że jest zraniony, zbity przez Boga i umęczony. Lecz On zraniony za nasze jest złości, za nasze winy jest zdruzgotany, za nasze zbawienie był chłostą karany, my uzdrowieni przez Jego sinności. Wszyscy chodzimy jak błędne owce, obróciliśmy się na manowce. Pan nasze winy, by nas ocalił, na Niego zwalił. Choć uciśniony i utrapiony, lecz skargą ust swych nie jest splamiony, z ust Jego skarga żadna nie padnie, choć był wiedziony na rzeź jak jagnię. Jak owca nie ma przed strzygącymi, słowa nie wyrzekł on usty swymi. Opresją i sądem został usunięty, a przeto rodzaj, któż wypowie jego, był bowiem z ziemi żyjących wycięty, cios mu wymierzono za grzech ludu mego. Grób naznaczono jemu z bezbożnymi, lecz pochowany jest u bogatego. Choć nieprawości żadnej nie uczynił, ni znaleziona zdrada w ustach jego. Tak się to Panu wówczas spodobało, aby był starty, by cierpiał niemało, by za grzech ofiarną dusza żertwą była, by dni przedłużył, ujrzał dzieci siła, by wola Pańska przezeń się spełniła. Z pracy swej duszy On owoc wdzięczny ujrzy, by sycił go poprzez czas wieczny. A znajomością i swym cierpieniem wzbogaci wielu usprawiedliwieniem. Bo sługa posłuszny, sługa jedyny, sam dźwignie ich winy. Przeto go działem dla wielu obdarzę i to też zdarzę, by z mocarzami dzielił zdobycze, bo na śmierć wylał on swoje życie. Był wielce zelżony, bo z przestępcami był policzony. Grzech wielu poniósł, co wielu upodlił i za przestępców się modlił. Takie to ramię, wspaniałe ramię, w ręce Mojżesza jest ukazane. Lecz gdy ją wyjął za nadrza swego, pełna jest ręka trądu strasznego, jak śnieg białego. Cóż to takiego? Wszak trąd symbolem jest grzechu strasznego, pierworodnego. Lecz patrzmy dalej. Na rozkaz Boży, gdy po raz drugi Mojżesz swą włoży rękę w zanadrze i wyjmie z powrotem, zdrowa jak pierwej jest ona potem. To ramię, co grzechem splamione było, do bezgrzesznego stanu wróciło. W tymże nauka piękna nam dana, że pierwszym razem Chrystusa Pana ramię przedstawia, bo dusza Jego wolna od grzechu pierworodnego, bo Słowo Boże ciałem się stało i między nami wówczas mieszkało i widzieliśmy w Nim chwałę Onę, jakie ma dziecię pierworodzone Boga i Ojca i które zawdy pełne jest łaski i pełne prawdy. Jak o Nim słowa te zanotował uczeń, którego Jezus miłował. Ramię, co trądem się strasznym pokryło, na Kościół Pański obrazem było. Przezeń dokonał Bóg wielkich rzeczy w tym czasie łaski, któż temu przeczy? Potężny w duchu, potężny w mocy, gdyż siły czerpał z Pańskiej pomocy. Lecz choć od grzechu usprawiedliwiony, bo krwią baranka jest oczyszczony i chrztem ochrzczony i poświęcony i wodą prawdy omyty cały, lecz rzeczywiście niedoskonały, w grzechu zrodzony i strasznym trądem też obarczony, jak wszyscy ludzie są także sami grzechu Adama uczestnikami. Lecz przyjdzie chwila, już bliska ona, że mała trzutka będzie zmieniona. Pan ją wnet stawi bez grzechu żadnego, bez żadnej zmarszczki lub czegoś takiego. Wzbudzi do chwały nieskazitelności, do obiecanej nieśmiertelności. Obdarzy wszystkich boską naturą, koroną żywota i władzą, którą ze swoją głową Chrystusem Panem sprawować będzie nad ziemskim stanem. Szatana zwiąże i w przepaść wrzuci, a ludzkość całą znów Bogu wróci zdrową, szczęśliwą i odrodzoną, od zmazy grzechu oswobodzoną, w czas restytucji i odrodzenia. To Pan obiecał, a On się nie zmienia. Słuchajmy dalszych cennych pouczeń, co miły Pański daje nam uczeń. Patrzcie, jak wielką nas obdarował Ojciec swą łaską, jak umiłował, że nas mianował dziećmi Bożymi, dziećmi swoimi. Świat ten obecny nas nie zna dlatego, że nie znał Jego. Ale najmilsi umiłowani, choć niepoznani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, lecz nie jest jawne, czymże będziemy. To tylko wiemy, że gdy się zjawi, nas przed się stawi. Podobni wówczas Jemu będziemy, kiedy na zawsze z Nim się złączymy, jako jest takim Go wówczas ujrzymy. Chwalebne będzie to Pańskie ramię, co trądem grzechu było skalane. Jak ręka Mojżesza czystością się lśniła, a chociaż trądem skażona była, do stanu pierwszego znów powróciła. Gdy znak ten drugi będzie ukazany, a lud nie będzie zbyt przekonany, że Pan tą całą sprawą kieruje, Mojżesz znak trzeci zademonstruje. Przed ludem z rzeki woda zaczerpana na ziemię potem będzie wylana, a ona zaraz, gdy dotknie ziemi, w krew się zamieni. Prawda, co w Biblii od Boga jest dana, w wylanej wodzie jest ukazana, a ziemia ludzkim jest społeczeństwem, dla której prawda błogosławieństwem jest, jako ziemia, gdy woda ją zrosi, owoc przynosi. Lecz tu wręcz inny skutek nastaje. Prawda wylana wstrętną się staje. Miast orzeźwienia wstręt wielki budzi u wielu ludzi. Jak wielką mądrością nacechowany znak ten ostatni przez Boga dany. Bo w czasie końca wiele powstało z diabła zrodzonych nauk niemało. Wyższych krytyków i sofisterii, chrześcijańskiej wiedzy, różnych teorii, wiedzy tajemnej, teozoficznej i ewolucji i innej licznej ilości nauk wielce zwodzących z diablich teorii się wywodzących. A wszystkie one, jak umówione, wspólną rzecz mają, że uderzają i z wielką złością i zajadłością naprawdę znane przez Pana dane w tym się jednają, że umniejszają i obrzydzają zasługę wielką Pana naszego, że krwią swą kupił Adama i jego potomstwo liczne, które dziedzicznie w grzechu zrodzone, że krwią baranka wszystko odkupione, a wszystkie dawne ofiary sławne w zakonie dane i sprawowane są zakłamane, bo te zwierzęta, ptaki, bydlęta, co życie traciły, ofiarą ludzkich przesądów były, nieświadomości i wielkiej złości i przebiegłości kliki kapłańskiej, co lud zwodziła, z ludzkiej głupoty dostatnio żyła. Pismo nam świadczy, że w czasie końca wielkie nastanie zaćmienie słońca. W krew się zamieni księżyc i snadnie gwiazd wiele padnie. Słońce, co źródłem jest życia ziemskiego, to obraz światła ewangelicznego. To źródło życia dla dzieci Adama, to okup cenny Chrystusa Pana. Księżyc, co światła nie ma swojego, lecz świeci odbiciem światła słonecznego, zakon Mojżesza symbolizuje, co cieniem jest tylko, Chrystusa wskazuje. Gwiazdy to światła skłonu niebieskiego, to wielcy słudzy Kościoła Bożego, jest ich 12, światłem Pana silni, oni w nauce są nieomylni. Są i fałszywi, i wielu ich snadnie w niewiarę padnie. Czerwień księżyca, zaćmienie słońca, rzecz to szczególna, wielce znacząca jest w czasie końca. Jest to niewiara, co w okup uderza i w zakon typowy swój cios wymierza. Bo jeśli człowiek z zwierza się wywodzi, Chrystus niepotrzebny i okup zawodzi. To za tym idzie, że barbarzyńskie i zabobonne są krwawe ofiary dawne, zakonne. Ileż to prawdy rzeczywistości jest w porównaniu z tym, co w przeszłości Bóg wskazał w znakach, a między innymi, że czysta woda w krew wstrętną się zmieni. Gdy będzie przemijać porządek ten stary, to Chrystus, gdy przyjdzie, nie znajdzie w nim wiary. Porządek wydarzeń w obrazie jest taki, że Aaron mówił, a Mojżesz znaki przed ludem czynił, a cuda owe udowadniają, że przez Jehowę Mojżesz zawodza ludu wybrany, aby wybawił lud uciskany. Starsi wraz z ludem słuchali, patrzyli i zrozumieli i uwierzyli. Wielce się z tego uradowali, a uklęknąwszy pokłon mu dali. Potem u króla interweniowali, lecz nic od niego nie uzyskali. Faraon się srożył, więcej im jeszcze ciężarów dołożył. Izraelici strapieni byli i do Mojżesza się zniechęcili. Lecz Mojżesz przed króla znów ma się stawić, by lud swój z jego niewoli wybawić. Powyższa historia znamienna jest cała, w paruzji pańskiej swe miejsce miała. Kiedy zaświtał dzień przyjścia pańskiego, z kolei 7 dnia tysiącletniego zaistniałego od roku 1874. Wtedy lud pański był pobudzony, co był mu wierny i poświęcony, by świadczył o prawdzie, co Pan dał na czasie, w swej wielkiej sile, niezwykłej krasie, i o stworzeniu, zła dozwoleniu, by dokuczyło wszystkiemu stworzeniu, i o okupie i przywróceniu tego co było w Adamie stracone, a przez Chrystusa będzie wrócone. O Chrystusowej doskonałości i o Kościoła grzesznej słabości, o trądzie grzechu i oczyszczeniu, lepiej pojętym usprawiedliwieniu, wzbudzeniu Kościoła i uwielbieniu, i o diabelskich naukach grzesznych, tych w czasie końca, tych nowoczesnych. By głosił ustnie, głosił piśmiennie i kolportował nauki cenne, miliony gazet na domiar tego, tomy wykładów Pisma Świętego, co zalewały świadectwem cały świat chrześcijański, gdzie znajdowały się dusze łaknące i prawdy pragnące, by prawdą na czasie były nasycone i uświadomione, że Chrystus przyszedł z nieba raz wtóry, aby do góry zabrał swój Kościół, by wyzwolenie spęd grzechu śmierci na wszystkie przyszło Boże stworzenie. To wzdychające, wielce cierpiące i lepszych czasów oczekujące. Poselstwo one wielki posłuch miało. Wielu słuchaczom się podobało, lecz ci przyjęli, co pańscy byli, cieszyli się wielce i za to go czcili i razem z nimi prawdę głosili. I zadrżał diabeł, wąż starodawny, gnębiciel ludu, przeciwnik sławny, Boga samego. On nie chce tego, by lud spod władzy wyzwolił się jego i Bogu służył. Tak się przysłużył, że cały kunszt twój do tego użył, by lud nie myślał o swej wolności, lecz do czesności. By umysł od prawdy był odwrócony, ziemi zwrócony i nadal okrutnie był ciemiężony. Im więcej ktoś dąży do wyżyn wolności, tym więcej się wzmaga duch prześladowczy. Bóg mądry zezwala na trudy cierpienia, by wolność prawdziwą lud więcej oceniał. Gdy szatan w oporze swym mocny się czuje, Bóg inne środki nań zastosuje. Środki potężne, by zburzyć pychę, opory liche, by go przymusić do uległości, by wreszcie puścił lud ku wolności. Rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona: jeśli Faraon cud wam wykonać zaproponuje na swoje wsparcie, mówiąc uparcie, ty rzekniesz wtedy do brata swego: weźmij swą laskę, porzuć przed niego, ona się zmieni w węża krętego. I przyszedł Mojżesz razem z Aaronem, ten rzucił laskę przed Faraonem. Laskę nazwaną laską Aarona, choć jest własnością Mojżesza ona, którą Bóg kazał wziąć w tę godzinę, kiedy opuszczał teścia krainę, opuszczał cichy dom teścia swego, w domu którego urzędu uczył się pasterskiego. Laska rzucona przed Faraona w tej chwili węża jest obrócona. Faraon wezwał egipskich uczonych, tych w czarnoksięskich sztukach wprawionych, a wszyscy oni, diabła koledzy, toż uczynili dzięki szatańskiej tajemnej wiedzy, bo wszyscy laski swe porzucali, tajemną siłą węże zmieniali. Lecz laska Aarona walczyć poczęła i górę wzięła, bo czarowników laski połknęła i zatwardziało serce faraonowe na słowa Aarona i Mojżeszowe, podyktowane przez Boga Jehowę. Co wszystko to znaczy? to nie inaczej, że pańska nauka przez Boga dana mocniejsza jest niżli nauki szatana. Błędy szatańskie prą zawsze do tego, by walczyć z nauką Pisma Świętego. Walczyli zawsze, po wszystkie lata, ale najwięcej przy końcu świata. W żniwie, co kończy wiek ewangeliczny, gdy pański lud liczny wynieść miał z miasta babilońskiego strzeżony głosem: ludu mój, wynić z niego, byś nie wziął z plak jego. Ta prawda jest sierpem, co dzieli na polu pszenicę czystą od snopów konkolu. Ten sierp jest ostry i prawda też ostra. Któż wobec próby tej może się ostać? Co to za jedni owi magicy, mędrcy egipscy i czarownicy, co Mojżeszowi kontra stawiali, Bogu samemu się sprzeciwiali? Co to za klasa, co tak lud mami, z diabłem związani ci szarlatani? Są bardzo mocni, z diabłem obcują, lud okłamują. Spójrzmy na karty Pisma Świętego. Jedynie z niego wiedzieć możemy, że w czasie końca jest klasa ludzi sprzeciwiająca się Kościołowi i Chrystusowi, jak ongiś Aaronowi i Mojżeszowi się sprzeciwiali, oni zuchwali. A jednak w sile słabszymi byli, bo gdy się z mocą Bożą zmierzyli, bez lasek chodzili. Bo gdy ich przeciwna myśl taka napadła, laska Aarona ich laski zjadła. Słuchajmy przestrogi Pawła samego, który pod wpływem Ducha Świętego sprawy końcowe dobrze wyłuszcza w swym liście do syna Tymoteusza. Syna nie z ciała, lecz duchowego, z prawdy spłodzonego. A to wiedz, że w przyszłe dni ostateczne będą warunki złe, niebezpieczne. Będą tam siebie przeceniający, łakomi chlubni, pyszni bluźniący. Względem rodziców źli, nieposłuszni, krnąbni, bezduszni. Pełni zawiści i niewdzięczności i względem Boga i do ludzkości. Nie będą cieszyć Boga miłością, lecz będą smucić Go bezbożnością. Uparci, oszczerstwa złe miotający, drugich krzywdzący, szlachetnych ludzi niemiłujący, zdrajcy, okrutni, niepowściągliwi, zawsze gniewliwi, zawsze nadęci, zawsze skwapliwi. Rozkosze więcej niż Boga ceniący, kształt pobożności zewnątrz mający, z zewnątrz pobożni, bez cnót wszelakich, chrońże się takich. Z tych bowiem są tacy, którzy się wślizgują do domów i tym, że się wielce kompromitują, że płoche niewiastki grzechem obciążone na swoją błędną pozyskują stronę. Niewiastki dręczone przez różne grzeszne pożądliwości i to też jeszcze, że te kobiety, choć stale się uczą, ale niestety prawdę, co piękną jest i tak drogą, pojąć nie mogą. Jak Jannes i Jambres, gdy sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i ci zuchwali się sprzeciwiają. W rozumie swoim ludzie skażeni i strony wiary swej odrzuceni. Lecz oni więcej nic nie wskurają, chociaż do czasu posłuch im dają. Bowiem szaleństwo ich będzie jawne, tak jako było w dni starodawne, gdy pryśnie ich siła. Takaż to sprawa z tamtymi też była.
Z powyższych wywodów Pawła Świętego wypływa ważny szczegół, którego w Piśmie Mojżesza nie znajdujemy, a wiedzieć pragniemy, jakie znaczenie mają dwa one imiona przez Pawła nam przytoczone. Jaka w tym względzie jest analogia między figurą a czasem końca, z pomocą idzie etymologia, znaczenie imion nam tłumacząca. Jannes napełniony goryczą znaczy, Jambres oszust, uwodziciel, wyzyskiwacz, nie inaczej. Te dwa imiona nam określają oszustów, zwodzicieli, wyzyskiwaczy, którzy gorycz mają. W paruzji pańskiej się sprzeciwiają prawdzie, gdy swoje laski rzucają, które również, jak kiedyś, węże wijące się zamieniają. To błędy diabelskie do prawdy podobne, przez księży pastorów z wszech ambon głoszone, a chociaż ich mowy uczone ozdobne, błąd jednak kryją, bo z diabła są one. To czarownicy czasów dzisiejszych, to klasa magików z czasów dawniejszych, którzy Bogu Jehowie się sprzeciwiali, gdy laski rzucali, węże zamieniali. Bo sprzeciwianie się, jak pismo odsłania, jest jak grzech wielki, grzech czarowania. Tak mówił Samuel do króla samego, który nie spełnił zlecenia Bożego. Znak dobry dla ludu był żydowskiego, ale dla ludu zaś egipskiego to nic nowego, bo magicy czynili też coś podobnego. I w żniwie podobnie mówi się ogólnie, że owa nauka o zła dozwoleniu, które jest szkołą wszelkiemu stworzeniu, że Bóg Wszechmocny znów władzę swą ujmie i zło ukróci, i znowu swą władzę jak niegdyś przywróci, to nic nowego. Pastorzy też mówią coś podobnego, że Bóg błogosławi świat w grzechu i zbrodni, by wynik był dobry. Wiele powstało teorii podobnych i całkiem zgodnych z błędem o duszy tej nieśmiertelnej, człowieka każdego i nieskazitelnej, z teorią przeklętą, od diabła wziętą, że Bóg, co świat ten tak umiłował, że syna swego zań ofiarował, by kto uwierzy w niego serdecznie, życiem szczęśliwym cieszył się wiecznie. Bóg, co miłością jest wielce świętą i niepojętą, że Bóg ten pała gniewem szalonym i trapi w piekle milionów miliony dusz, których zniszczyć on nigdy nie może, bo nieśmiertelne, ale się sroży i w gniewie swoim wielkim nieskończonym dokucza onym przez zdrowych i całych diabłów ogniotrwałych. Nic też dziwnego, że teoria ona przez diabła zmyślona paść musi ona, jak padły laski sług Faraona. Gdy laska Arona na nie naparła, wszystkie pożarła. Pobiła zupełnie szatańskie wykręty przez bardzo silne prawdy argumenty. Lecz serce szatana nadal niezmiękczone, a nawet przeciwnie, bardziej zatwardzone. Dalej zabiega i dalej planuje, bo na swym tronie pewnym się czuje, że Pan zabiega, niegroźne dla Niego, nie zważa na to, nie boi się Jego. On aż się prosi uczynkami swymi, aby Go zmiażdżyć plagami wielkimi. Gdy Pan plagami świat stary wychłości, wtedy wypuści lud ku wolności. Plaga pierwsza. Tak rzekł naówczas Pan do Mojżesza. Twarde jest serce faraonowe. Wypuścić ludu on nie pośpiesza. Na niego środki użyję ja nowe. Idźże do niego, gdy przyjdzie rano nad brzeg Nilowy. Przedeń zabiegniesz, a laskę, co węża zmienić ci dano, ze sobą weźmiesz. Bóg Hebrajczyków, rzeczesz do niego, do ciebie posłał mię i tak mówi. Wypuśćże lud mój, niechaj mi służy, lecz tyś oporny, nie słuchasz jego. Teraz polecił Pan rzec mi tobie, że jestem Panem, dam ci dowody, tą laską, którą mam tu przy sobie, w krew ci obrócę nilowe wody. Wyginą ryby, co w Nilu żyją, i cuchnąć rzeka będzie ohydnie, bo woda, której się z rzeki napiją, egipscy ludzie, do cna im zbrzydnie. Pan do Mojżesza rzekł czasu tego. Mów do Aarona, brata swojego, weźmij swą laskę i na egipskie wody wyciągnij rękę, na wszystkie rzeki, kanały oraz kałuże, wodne zbiorniki małe i duże. W krew się obrócą wody te wszystkie, krew w całej ziemi będzie egipskiej. Krew będzie we wszystkich naczyniach cennych, z drzewa zrobionych oraz kamiennych. I uczynili tak Mojżesz z Aaronem, jak było przez Pana postanowione. Przed Faraonem i okiem sług jego Aaron cudu dokonał takiego, że podniósł laskę i z całej siły uderzył wody, co w rzece były, a one wszystkie w krew się zmieniły. Zaś wszystkie ryby, co w nich pływały, wnet pozdychały. Woda zaś w rzece psuć się zaczęła, wielce cuchnęła. Ludność egipska, choć wody spragniona, wody nilowej nie mogła pić ona. I była pełna krwi wówczas wszystka ziemia egipska. I uczynili to samo czarownicy egipscy, bo wiedzę tajemną mieli oni wszyscy. Faraon zaś wrócił, spoczął w domu swoim, zatwardził swe serce, jako Pan rzekł o nim. Wszyscy Egipcjanie nad rzeką kopali i wody do picia dla siebie szukali, bo woda Nilowa z karania pierwszego była do niczego. I przeszło dni pełnych 7 w czasy owe, gdy zesłał Pan plagę na wody nilowe. Powyższa historia nam ukazuje, jak świat ludzkości zareaguje na prawdę, co w wodzie jest ukazana i w pańskiej paruzji jest ogłaszana. Jak w pierwszej pladze są obrócone w krew wstrętną zbiorniki wód uderzone laską Aarona, co Bożą się zwała, bo władzę boską tam przedstawiała. Tak w pańskiej paruzji od świtu samego lud Panu posłuszny też z planu Bożego prawd wiele ogłasza, środkami szafuje, lud pański przyciąga, a świat ten strofuje. Świat stary, szatański, on prawdy nie ceni, a chociaż do czasu jej słucha, lecz zmieni się szybko, bo prawda na czasie, na oświadczenie jest tylko dana, lecz nie na zbawienie. Przyjdzie czas słuszny od Boga samego, dzień wielkiej naprawy tysiącletniego okresu, co światu całemu jest dany. że będzie mógł pojąć swą nicość i plany Boże, gdy stary świat snadnie, wielkim ucisku na wieki padnie. Ucisk ten serca przełoży i sprawi, że świat ten na zawsze z ślepoty wybawi, bo prawda Boża żywotna i święta przez ludzkość na zawsze zostanie przyjęta. Lecz teraz, gdy ludzkość jest zaślepiona i duchem światowym jest napełniona, naprawdę Boże nie jest pojętną, prawda jest dla nich obrzydłą i wstrętną. Świat prawdą gardzi, on jej nie ceni, za teoriami kopie swoimi, jak Egipcjanie, gdy doły kopali i wody szukali. Pismo nam świadczy, że plaga ta cała zaczęła się rano i 7 dni trwała. Jest to znak cenny, pouczający, do dalszych studiów zachęcający, bo ten poranek, gdy Mojżesz z Aaronem stanęli zgodnie przed Faraonem do wód schodzącym, świt on przedstawia pańskiego przyjścia, gdy się zastawia za ludem swoim, choć odkupionym, lecz udręczonym. Tu skorzystajmy z pańskiego klucza, jak nas poucza Bóg sam w zakonie i u Ezechiela, a klucz ten cenny dla proroctw wiela, bo gdy się mądrze go zastosuje, cudną harmonię się otrzymuje, wyliczeń zgodnych, chronologicznych, w proroctwach licznych. Klucz ten dzień za rok nam oznajmuje. Kiedy się mądrze go zastosuje, to dni tajemne, owe dni małe, są wtedy jasne i zrozumiałe. Gdy tak dni 7 się odczytuje, wówczas lat 7 się otrzymuje. Gdy już nastała obecność pańska, 7 lat łaski dla chrześcijaństwa wówczas nastało, od roku pańskiego 1874 do 1881. 7 lat łaski dla chrześcijaństwa, w którym skończyła się łaska pańska, w równoległości od czasu tego, gdy od narodu izraelskiego odeszła łaska, czas długi dana za odrzucenie Chrystusa Pana. I chrześcijaństwo też odrzuciło prawdę na czasie, Panem wzgardziło, bo Pan nasz z prawdą się utożsamia, do jej przyjęcia serce nakłania, gdy u drzwi stoi, do serca puka, a wraz z nim prawda na czas nauka. Bo chrześcijaństwo prawdę odrzuciło, gdy ją narzędzie pańskie przedstawiło. Gdy wierny sługa zlecenia pańskiego zwołał duchownych kościoła każdego, prawdę przedstawił, co na czas była, że przepowiednia już się ziściła, że Pan obecny żniwo prowadzi i sierpem prawdy swojej gromadzi. Nie posłuchali narzędzia tego, chociaż mownego, uzdolnionego i duchem pańskim napełnionego. Ci wszyscy, co wówczas się zgromadzili, świadectwu temu nie uwierzyli, jak Żydzi, co Pana wiarą nie uczcili, tak ci, w które przyjście pańskie odrzucili. Zważmy, co słowo pańskie ogłasza z księgi proroczych słów Izajasza. Dla was się stanie on poświęceniem, ale kamieniem i obrażeniem, skałą potknięcia i otrąceniem, obydwą domom, tym izraelskim, siecią i sidłem, jeruzalemskim obywatelom. Wielu wraz z nimi potknie się o nie, będą stłuczeni i usidleni, jak zwierzę dzikie będą schwyceni. Kamieniem owym słów Izajasza to Jezus Chrystus, to skała nasza. W Nim nasze oczy są zawsze utkwione, bo nasze dusze są przezeń zbawione. On dla nas nędznych stał się mądrością, potem obdarzył nas sprawiedliwością. Jak kapłan stał się nam poświęceniem, a wreszcie będzie wyswobodzeniem, gdy nas ze wszystkich trudów wybawi, do siebie weźmie, przed Ojca stawi. Lecz nie dla wszystkich jest On poświęceniem. Są jeszcze dwa domy, dla których zgorszeniem miał być w przyszłości, gdy miał zagościć u ludu swego, którzy czekali na przyjście Jego. Przyszedł do Żydów, do domu swego, wszak oni byli własnością Jego. Lecz Nim wzgardzili, bo nie poznali w Nim swego Zbawcy, innego czekali, który by od Rzymu był wybawieniem, a ten był dla nich tylko zgorszeniem. Lecz Pan też przyszedł i po raz drugi, jako obiecał, że swoje sługi zgromadzi w czasie żniwa pszenicznego, gdy go oddzieli od konkolu złego. Lecz drugie przyjście nie było w ciele, możemy rzec śmiele, bo Pan nasz ciałem był umartwiony, lecz duchem wzbudzony. I Pan już nigdy nie będzie widziany okiem z litery, lecz okiem wiary. Nie miał przyjść po to, by ludzkość spalić, lecz w restytucji świat cały ocalić. Przyszedł więc Zbawca do domu drugiego, nie żydowskiego, lecz chrześcijańskiego. Lecz chrześcijaństwo znominalniało i do żydostwa podobne się stało. Innego Chrystusa oczekiwało. Pan, co w swej prawdzie był utożsamiony, wraz z prawdą przez chrześcijan był odrzucony. I przyszedł do tych, którzy imieniem się Jego zdobili, i ci Go, jak tamci, też odrzucili. Za czyn swój, jak tamci, byli osądzeni i odrzuceni. Słuchajmy teraz tego pouczenia, co się zawiera w Księdze Objawienia, co tyczy świtu przyjścia Pańskiego, szczególnie okresu siedmioletniego. Potem widziałem anioła drugiego, z wyżyn niebieskich wstępującego, który miał wielkie pełnomocnictwa i rozjaśniła się ziemia wszystka od blasku jego. Zawołał anioł, głos miał donośny. Upadł, upadł Babilon on wielki. Przybytkiem czartów jest, w nim jest duch wszelki, nieczysty, sprośny. Kryjówką stał się on ptactwa wszelkiego i nieczystego i wstręt budzącego. Przezeń narody pijane były, bo wino szaleńczej rozpusty piły, i ziemscy królowie też grzeszni byli, z nim do nierządu się dopuścili. Kupcy zdobyli bogactw bez liku z jego przepychu. Głos ten potężny od Pana wyszedł, gdy po raz wtóry na ziemię przyszedł. Gdy się zakończył czas dwójnasobny i gdy Babilon stał się niegodny dalszych łask pańskich roku pańskiego 1878, wyrokiem pańskim był odrzucony od dalszej łaski i potępiony. Imię Babilon jest wszystkim znane, w nim zamieszanie jest ukazane. Świat chrześcijański z celem się minął, bo prawdy z błędem jest mieszaniną. To rzymski kościół, to miasto wsteczne, papiestwo niewierne z królmi wszeteczne, a protestantyzm nie lepszy od niego, bo także ducha jest wszetecznego, zamieszanego. Wszak to dostojne są córki matczynego kościoła rzymskiego. Pan wywoływał zeń lud swój wierny, bo on dla niego jest miłosierny. Nie chce, by udział miał w grzechach jego, bo grzechy jego do nieba samego sięgły za jego zdradę i wszeteczności, za wielkie złości, srogimi Pan go plagami wychłości i zniszczy w końcu, aby wielkimi nie zwodził ludzi czarami swymi. Lud był posłuszny głosowi temu, głosowi prawdy, głosowi pańskiemu, we którym przyjściu o świcie z rana wychodził z błędu prosto do Pana, do jego prawdy i do wolności, do miłującej się społeczności ludu Bożego w zborach studentów Pisma Świętego. Plaga ta dalej wciąż postępuje, dzieła niewiary wciąż dokonuje. Ona bez przerwy i bez wytchnienia w krew prawdę zmienia. Kopią bez przerwy rozumy światowe, wciąż wykopują teorie nowe, lecz nade wszystko świat chrześcijański, ten odrzucony na rozkaz pański, czasu żniwnego, na nic nie zważa i więcej grzechów sobie przysparza. Dzisiaj on nawet nieźle się czuje, on nowe hasła wciąż inicjuje, on świat zapewnia o swym nawrocie, nowych też twierdzeń powstały krocie, że katolicyzm się reformuje, że laikat jego wciąż awansuje, że ceremonie te starodawne odnawia swoje, by lekkostrawne były dla ludzi żądnych nowego, szczególnie z świata katolickiego, tych, co z taktyką dotychczasową się nie zgadzają katolicyzmu, wciąż zaślepiają wielką odnową, że ku lepszemu on postępuje, że się skutecznie dowartościowuje. A Jannes i Jambres czasu żniwnego, jak na początku, tak i późniejszego czasu działają, wytchnienia nie mają, takoż gorliwie się sprzeciwiają prawdzie na czasie tej ukazanej w przecudnej krasie. Kawałka serca do niej nie mają, sprzeciw stawiają. Trzeba zaznaczyć, że plagi one, które na Egipt były dopuszczone, jedne po drugich następowały, gdy się jedne kończyły, drugie nastawały. Nie w takim porządku się jednak spełniają, choć w czasach różnych początki swe mają. One jak warstwy się nakładają jedne na drugie, bez względu, jakie działanie ich długie. Tymże sposobem przyjdzie spiętrzenie na końcu żniwa, nagromadzenie problemów wszelkich, trudności wielkich, że wszystkie one w spiętrzeniu onym strasznym się skończą Armagedonem. W obrazie, gdy się plaga skończyła i lud egipski krwią umęczyła, jednak faraon w uporze swoim był niewzruszonym. Dlatego drugą od Boga Pana musi być wielkie imperium szatana plagą dotknięte, mocniej wstrząśnięte.